Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o przewlekłym zapaleniu trzustki, jakie jest zapalną chorobą charakteryzującą się nieodwracalnymi zmianami w miąższu wraz z następowym włóknieniem tkanki przewodów trzustkowych, co prowadzi do upośledzenia tego narządu i dotyczy zarówno czynności zewnątrz, jak i wewnątrzwydzielniczej trzustki. Zanim jednak opowiem o przewlekłym zapaleniu trzustki, przypomnę właściwości i rolę tego gruczołu, jaka jest po wątrobie drugim gruczołem, jaki bierze udział w trawieniu pokarmów, a także gruczołem dokrewnym. Anatomicznie trzustka jest położona zewnątrz otrzewnowo, leży poprzecznie do pionowej osi ciała na tylnej lewej części nadbrzusza, bezpośrednio za żołądkiem. W gruczole trzustkowym wyróżniane są anatomicznie trzy części, czyli głowa, trzon i ogon. Głowa trzustki otacza dwunastnicę, podczas gdy ogon sięga do śledziony. Trzustka odgrywa podwójną rolę w organizmie, jaka dzielona jest na zewnątrz wydzielniczą, która stanowi 90% masy gruczołu, wytwarzając sok trzustkowy zawierający enzymy trawiące białka, tłuszcze i węglowodany oraz wodorowęglany, które biorą udział w neutralizowaniu kwaśnej treści pokarmowej przesuwanej z żołądka do dwunastnicy. Sok trzustkowy odpływa z pęcherzyków trzustki przewodami do dwunastnicy. Przez całą trzustkę od tych pęcherzyków wydzielniczych przebiegają drobne kanaliki, które w jego środkowej części tworzą przewody. Przewód trzustkowy główny, zwany przewodem Wirsunga, i trzustkowy dodatkowy. Przewód Wirsunga uchodzi na brodawce większej dwunastnicy razem z przewodem żółciowym, jaki odprowadza żółć z wątroby i pęcherzyka żółciowego. Przewód trzustkowy dodatkowy może mieć ujście w tym samym miejscu, czyli na brodawce większej lub na brodawce mniejszej. Trzustka, jak wspomniałam, ma także rolę wewnątrzwydzielniczą, wytwarzając hormony, czyli insulinę obniżającą poziom cukru we krwi i glukagon, który podnosi poziom cukru. Trzustka wytwarza także jeszcze inny hormon, somatostatynę. Część wewnątrzwydzielnicza stanowią wysepki trzustkowe Langerhansa, położone między pęcherzykami trzustkowymi. Te wysepki trzustkowe zbudowane są z czterech rodzajów komórek, określanych alfa, beta, gamma, delta, z których każdy wydziela inny hormon. Część wewnątrzwydzielnicza trzustki mieści się głównie w obrębie ogona, stanowiąc pozostałe 10% masy gruczołu. Hormony wytwarzane w komórkach wysp trzustkowych wydzielane są bezpośrednio do krwi. Jak wspominałam, dwa hormony, insulina i glukagon, mają działanie przeciwstawne, regulując gospodarkę węglowodanową w organizmie. Insulina wydzielana przez komórki beta trzustki zmniejsza poziom cukru we krwi. W wyniku działania glukagonu glukoza zostaje magazynowana w wątrobie i mięśniach, z kolei glukagon wydzielany przez komórki alfa, gdy stężenie glukozy spada poniżej normy, powoduje wzrost poziomu glukozy. Glukagon powoduje uwolnienie glukozy z glikogenu i w przypadku wyczerpania tegoż glikogenu wątroba zaczyna wytwarzać glukozę z białek w procesie określanym gluconeogenezą. Przewlekły stan zapalny trzustki występuje stosunkowo rzadko. Może trwać lata, gdzie głównym objawem jest zwłaszcza ból, a także dochodzi do zaburzenia wydzielania wewnątrzwydzielniczej części trzustki z powstaniem wtórnej cukrzycy. Zwykle podłożem przewlekłego stanu zapalnego trzustki jest nadużywanie alkoholu, chociaż dokładne dane dotyczące częstości występowania przewlekłego zapalenia trzustki nie są znane, oceniane od 0,5% do 5%. W Polsce szacunkowe dane mówią o rocznej zachorowalności od 5 do 10 zachorowań na 100 tysięcy osób, mieszkańców, i chorobowości wynoszącej od 30 do 57 na 100 tysięcy. W przypadku alkoholowego przewlekłego zapalenia Trzustki częściej chorują mężczyźni, a szczyt zapadalności przypada na 40-50 rok życia. Poza etiologią alkoholową wymieniane jest zapalenie trzustki określane jako idiopatyczne, występujące z podobną częstością u kobiet i mężczyzn, u których pierwsze objawy występują dość wcześnie, bo między 10 a 20 rokiem życia w postaci wczesnej albo postaci późnej w około 50 i 60 roku życia. To autoimmunologiczne zapalenie trzustki występuje częściej u mężczyzn ze stanem zapadalności 45 do 75 lat według niektórych danych. Te postacie zapalenia trzustki charakteryzowane z kolei jako dziedziczne dają pierwsze objawy również wcześnie, w pierwszym okresie życia, w pierwszej dekadzie. Proces zapalny prowadzi do nieodwracalnych zmian zarówno morfologicznych, jak i fizjologicznych w obrębie tego gruczołu, którym towarzyszą dolegliwości bólowe zlokalizowane w śródbrzuszu oraz postępująca niewydolność zewnątrz i wewnątrz wydzielnicza trzustki, czego skutkiem jest rozwój cukrzycy. W zaawansowanych przypadkach dochodzi do włóknienia narządu ze zwapnieniami, zanikiem miąższu i poszerzeniem przewodów trzustkowych. Jest to więc schorzenie dające trwałe i postępujące upośledzenie wydzielania zwłaszcza enzymów trawiennych, ale także hormonów regulujących gospodarkę węglowodanową, o których już mówiłam. Zaproponowano klasyfikację czynników ryzyka rozwoju przewlekłego zapalenia trzustki pod nazwą TIGARO z podziałem na 6 grup czynników, którym pierwszy to są zaburzenia toksyczno-metaboliczne, drugi idiopatyczne, trzeci genetyczne, wspomniane już autoimmunologiczne, a także piąte nawracające lub ciężkie, ostre zapalenie trzustki i wreszcie szóste zaporowe. Czynniki toksyczno-metaboliczne, jak już mówiłam, stanowią 70-90% przypadków, pozostało około 10-30%. W wywiadzie u chorych na przewlekłe zapalenie trzustki w krajach rozwiniętych większość przypadków dotyczy alkoholu. Rozwój choroby zależy w pewnym stopniu również od ilości spożywanego alkoholu, jednak rozwój przewlekłego zapalenia trzustki z kolei występuje tylko u 10% alkoholików, dlatego za czynniki ryzyka wymieniane są również inne, a więc predyspozycja genetyczna, dieta, czynniki środowiskowe, takie jak palenie tytoniu, przyjmowanie lub nadużywanie niektórych leków, wysoki poziom wapnia, czyli hiperkalcemia w przebiegu nadczynności, przytarczy czy hiperlipidemia oraz przewlekłej niewydolności nerek. Zapalenie trzustki określane jako idiopatyczne występuje następnej kolejności po postaci alkoholowej i od 1995 roku wprowadzono termin przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia trzustki, jakie charakteryzuje się naciekami komórek plazmatycznych w trzustce, reagując na kortykoterapię. Następne opisywane jako zaporowe zapalenie występuje, gdy dochodzi do utrudnienia odpływu soku trzustkowego do dwunastnicy, w przypadku albo wad trzustki, które prowadzą do utrudnienia odpływu. Powodem mogą być też guzy trzustki albo uchyłki dwunastnicy, czy inne zmiany zwężające przewód trzustkowy, w tym również określane jako pourazowe. W stanie przewlekłego zapalenia trzustki poza stanem zapalnym występuje włóknienie jako proces albo odcinkowy lub rozlany, gdzie występują zwapnienia upośledzające czynność trzustki wraz z współistnieniem zmian w przebiegu przewodu trzustkowego i jego rozgałęzień. W przebiegu przewlekłego stanu zapalnego trzustki stwierdzane są często torbiele, najczęściej o charakterze rzekomych, i o tychże torbielach opowiem w osobnym programie. Testy oceniające funkcję trzustki dają wyniki pozytywne dopiero wtedy, kiedy uszkodzenie miąższu trzustki oceniane jest na 90%. Inne zaburzenia czynności trzustki, tak jak upośledzenie wchłaniania tłuszczu, występuje wcześniej niż wchłaniania białka, także wykazanie upośledzenia wchłaniania tłuszczów jest dość niecharakterystycznym objawem i stwierdzenie go może wskazywać na niewydolność zewnątrzwydzielniczą. Charakterystyczną cechą przewlekłego zapalenia trzustki, szczególnie postaci alkoholowej, są nieregularne poszerzenia głównego przewodu trzustkowego i gałęzi widoczne w badaniach obrazowych. Podobnie zmienne wyniki, czyli albo w normie, albo podwyższone, dotyczą oznaczenia stężenia amylazy, czyli enzymu trawiennego w surowicy krwi i w moczu, dlatego oznaczanie samej amylazy nie ma większego znaczenia ani diagnostycznego, ani prognostycznego, natomiast znaczenie w diagnostyce ma wykonywanie badań takich jak ultrasonografia, tomografia komputerowa, jakie pozwalają bezpośrednio uwidocznić zmiany trzustce. Ultrasonografia ponadto pozwala ustalenie przyczyny zapalenia i w przypadku na przykład kamicy pęcherzyka żółciowego czy kamicy przewodów żółciowych, a także powikłań tej choroby, którym są wspomniane już torbiele. Specjalistycznym badaniem przeprowadzanym w szpitalu jest wsteczna endoskopowa cholangografia, w skrócie określane jako ECPV, w czasie której za pomocą specjalnego przyrządu wstrzykuje się do przewodu trzustkowego środek kontrastowy, dzięki czemu można dokładnie ukazać przebieg przewodu, a jednak ze względu na inwazyjność tej metody diagnostycznej i możliwość występowania powikłań, zwykle badanie wykonuje się tylko przed zaplanowanym zabiegiem operacyjnym i za chwilę opowiem o objawach przewlekłego zapalenia. Najbardziej typowym i najczęściej występującym objawem przewlekłego zapalenia trzustki jest ból brzucha, zwłaszcza określany jako piekący, przeszywający, świdrujący albo ściskający, także nawracający i uporczywy o zróżnicowanym nasileniu, jakie występuje 15 do 30 minut po posiłku i zlokalizowany jest głównie w nadbrzuszu, najczęściej w lewym górnym kwadracie jamy brzusznej, często z promieniowaniem w kierunku pleców na wysokości ostatniego kręgu piersiowego i pierwszych dwóch kręgów lędźwiowych. Ten ból może trwać kilka dni, nawet tygodni, rzadko mija po 24 godzinach. W początkowym okresie choroby ból występuje w postaci napadowej. Dopiero w dalszym etapie rozwoju bóle stają się coraz silniejsze, trwając dłużej. U większości osób ból zmniejsza się albo ustępuje w ciągu 5, nawet do 20 lat trwania choroby. Poza bólem dość często występującym objawem jest postępująca utrata wagi ciała, podwyższony poziom glukozy we krwi, nieprawidłowa tolerancja glukozy i stopniowo rozwijająca się cukrzyca, a także uporczywa biegunka, zwykle o charakterze tłuszczowym, będąca wynikiem zaburzonego trawienia pokarmu wskutek niedoboru enzymów trzustkowych. Pojawiać się może nieznaczna żółtaczka powstająca wskutek ucisku wewnątrzczustkowej części przewodu żółciowego, a także związany z żółtaczką świąt skóry. Objawy oczywiście wymagają dokładnej diagnostyki i różnicowania, zwłaszcza z rakiem trzustki. Podejrzenie przewlekłego zapalenia jest możliwe na podstawie wywiadu i badania fizykalnego, zwłaszcza gdy występują częste bóle brzucha połączone, jak już mówiłam, ze spadkiem masy ciała, biegunkami, szczególnie u osób nadużywających alkoholu. Trzustka charakteryzuje się dość dużą rezerwą czynnościową, dlatego postawienie rozpoznania może być utrudnione. Proces zapalny prowadzi do nieodwracalnych zmian w tym narządzie, jak już mówiłam, zarówno morfologicznych, jak i fizjologicznych, które odpowiedzialne są za dolegliwości bólowe, a także dochodzi do postępującej niewydolności wewnątrzwydzielniczej trzustki. Skutkiem zmniejszenia wydolności zewnątrzwydzielniczej jest gorsze wykorzystywanie pokarmów prowadzące do utraty masy ciała, a skutkiem uszkodzenia części wewnątrzwydzielniczej rozwój cukrzycy. W zaawansowanych przypadkach dochodzi do włóknienia narządu z różnego rodzaju zwapnieniami, zanikiem miąższu, poszerzeniem przewodów trzustkowych w odróżnieniu od zapalenia ostrego. Sprawność wydzielnicza tego narządu nigdy nie powraca już do stanu sprzed zachorowaniem, czyli przewlekły stan zapalny jest schorzeniem trwającym trwale, prowadzącym do postępującego upośledzenia wydzielania enzymów trawiennych i hormonów. Przewlekłe zapalenie trzustki przebiega w innym mechanizmie niż to wspomniane ostre. Za pierwotną przyczynę uszkodzenia uważa się zaczopowanie przewodzików trzustkowych, także wytrącanie się soku trzustkowego białek, które następnie nasączane węglanem wapnia prowadzą do powstania zwapnień w obrębie miąższu. U chorych z przewlekłym zapaleniem obserwuje się także zmiany biochemiczne w składu soku trzustkowego, które polegają między innymi na zmniejszeniu litostatyny, która odpowiada właśnie za prawidłowe stężenie wapnia, zapobiegając wytrącaniu się węglanu wapnia i wysyceniu nim wytrąconych białek. Powstające zwapnienia uszkadzają przewodziki wraz z wężeniami i utrudniają odpływ soku trzustkowego. Wtórne zmiany prowadzą także do poszerzenia przewodzików trzustkowych w części poprzedzającej przeszkodę, włóknienie i zanik tkanki gruczołowej. Kamica przewodu trzustkowego może rozwinąć się także przy niedoczynności przytarczyc, gdyż zwiększa się wtedy ilość wapnia i fosforu we krwi. U osób niespożywających alkoholu pojedyncza jego dawka powoduje zahamowanie wydzielania enzymów na około 2 godziny. Natomiast u osób systematycznie pijących alkohol kolejne jego dawki nie hamują wydzielania zewnętrznego trzustki, ale następuje nawet stałe pobudzenie wydzielania enzymów, które jako cząsteczki białka zatykają drobne przewody trzustkowe, co doprowadza do upośledzenia odpływu trzustkowego, jak już mówiłam, zaniku z rozwojem tkanki łącznej. Nawet niewielka ilość alkoholu, ale wypijana systematycznie, stwarza poważne zagrożenie występowania nieodwracalnych zmian, a ryzyko wzrasta oczywiście przy spożywaniu większej ilości alkoholu. Czynnikiem ryzyka jest spożywanie już alkoholu 20 gram na dobę, co w przeliczeniu na różne alkohole stanowi 50 ml 40% wódki, butelkę piwa albo lampkę wina o objętości 150 do 200 ml. Alkohol może także działać bezpośrednio na komórki trzustkowe, działając jako trucizna wywołująca przewlekły stan zapalny. Niekorzystny wpływ jest nasilony w przypadku stosowania równocześnie diety bogato-tłuszczowej i bogato-białkowej, a także palenie tytoniu i chociaż mechanizm uszkodzenia działania nikotyny na trzustkę nie został jeszcze do końca poznany, jego udział wzrasta wraz z liczbą wypalanych papierosów. Uważa się, że każde alkoholowe przewlekłe zapalenie trzustki jest późnym stadium ostrego przebiegającego z martwicą. Do rzadszych przyczyn przewlekłego zapalenia zalicza się istnienie zmian przewlekłych, które utrudniają odpływ soku trzustkowego i tutaj wymieniane są zwłaszcza niedożywienie spowodowane niedoborem białka i tłuszczu w diecie, ale także zmiany pourazowe, pozapalne i nowotworowe. W tej postaci zmiany w trzustce, szczególnie we wczesnych stadiach dotyczące spożywania pokarmów, są we wczesnych stadiach odwracalne i ustępują po uzupełnieniu niedoborów białkowych. W przebiegu przewlekłego zapalenia wyróżniane są dwie fazy. W okresie początkowym, trwającym przez wiele lat, występują nawracające napady bólów brzucha z towarzyszącymi czasem ostrymi powikłaniami. W późniejszym okresie, czyli w drugim etapie choroby, występują zespoły złego wchłaniania, a także cukrzyca i ból, który może się zmniejszać lub ustępuje całkowicie. Do najważniejszych powikłań przewlekłego zapalenia, jak już mówiłam, należą torbiele rzekome, jakie występują w 10 do 25% chorych, a także żółtaczka mechaniczna powstająca wskutek ucisku przewodu żółciowego wspólnego. Dalej wymieniane są takie powikłania jak wodobrzusze trzustkowe, zakrzepica żyły śledzionowej z możliwością wystąpienia nadciśnienia wrotnego, żylaków żołądka, krwawienia przewodu pokarmowego, tętniaków albo tętniaków rzekomych, okolicznych naczyń i rak trzustki, a także wysięg opłucnowy, jak i zwężenie dwunastnic. I jeszcze za chwilę opowiem o leczeniu. Leczenie przyczynowe jest możliwe tylko w przypadku autoimmunologicznego zapalenia trzustki przez stosowanie kortykoterapii, co powoduje ustępowanie objawów chorobowych, a także zmian stwierdzanych w badaniach obrazowych i laboratoryjnych. Zwykle stosowany jest prednizon około 4 tygodnie, po czym przez kilka miesięcy stosowane jest leczenie podtrzymujące. W pozostałych przypadkach przewlekłego zapalenia stosowane jest tak zwane leczenie objawowe, czyli zwalczanie bólów, leczenie cukrzycy oraz innych zaburzeń metabolicznych, a także leczenie dietetyczne, szczególnie z zapobieganiem niedożywieniu. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu. Duże znaczenie ma dieta, zwłaszcza stosowana jako bogatobiałkowa i bogatokaloryczna, sięgająca do 2,5, a nawet 3000 kilokalorii na dobę. Posiłki powinny być przyjmowane często i w małych ilościach, nawet 5 do 6 razy na dobę. Spożycie pokarmów tłuszczowych zależy także od indywidualnej tolerancji chorego. Przy podawaniu enzymów trawiennych powinno być nie mniejsze niż 60 do 70 gramów tłuszczów na dobę. Ponadto stosowana jest suplementacja witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli witaminy A, D, E i K, także witaminy C w ilości co najmniej 400 mg na dobę, witaminy B12, kwasu foliowego, pierwiastków śladowych, m.in. selenu i antyoksydantów takich jak beta-karoten i metionina. Przy braku tolerancji tłuszczy polecane są średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe. Niewskazana jest nadmierna podaż błonnika w diecie, która może prowadzić do zmniejszenia aktywności enzymów trzustkowych. Ponadto konieczne jest zwalczanie dolegliwości bólowych przebiegu zapalenia przewlekłego ze zmianą stylu życia i leczenie dietetyczne. W niektórych przypadkach podawane są silne leki przeciwbólowe, zarówno nienarkotyczne, takie jak paracetamol, ale i narkotyczne, także leki rozkurczowe, również analgetyki opioidowe. W niektórych przypadkach podawane są leki przeciwdepresyjne. Wykonywana jest w niektórych przypadkach blokada splotu trzewnego albo przecięcie włókien współczulnych nerwowych oraz zabiegi endoskopowe polegające na przecięciu brodawki większej, czyli sfinkterektomii, z poszerzeniem przewodu trzustkowego za pomocą specjalnych stentów. Lekarze także usuwają złogi w przypadkach powikłanych występowaniem torbieli rzekomych, w wykonywane są zabiegi operacyjne, jeśli dotychczasowe metody leczenia przeciwbólowego są nieskuteczne. Leczenie farmakologiczne w przypadku występowania zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki polega na podawaniu leków zawierających enzymy trzustkowe. Leczenie chirurgiczne bywa stosowane w przypadku bólu opornego na inne metody leczenia lub niemożności wykonania albo w przypadku braku poprawy po stosowanej terapii. Niekiedy dokonywane są operacje drenażowe i inne, jak na przykład resekcja głowy trzustki z zaoszczędzeniem dwunastnicy, tak zwana resekcja dystalna, całkowita, całkowite usunięcie trzustki, jak też mogą być stosowane operacje usuwające zwężenia przewodu pokarmowego związane czy będące czynnikami przyczynowymi zapalenia. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o przewlekłym zapaleniu trzustki. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.